Pytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa. Tym razem chciałem rozpocząć moją audycję od pewnego wspomnienia. Wspomnienia związanego z pewną okładką płyty. Na tejże okładce pewien młody człowiek stoi oparty o ścianę i obserwuje, jak przebiega przed nim ulicą ktoś ubrany w garnitur, steczką i bardzo mu się spieszy. Ten młody człowiek ma wzrok niezrozumienia. Dlaczego tak się dzieje? Co się stało? O co tak ludzie zabiegają? Za czym tak gonią? Tak, to miało miejsce w wypadku bardzo wrażliwej osoby. Tym młodym człowiekiem był niejaki Nick Drake. To taki bard, który tworzył na przełomie lat bodajże 60., 70. Bard, który był bardzo wrażliwy. Wrażliwy do tego stopnia, że uciekał od cywilizacji. Czasami popadał w depresję. Wreszcie skończyło się to dla niego tragicznie, dlatego że pewnego dnia znaleziono go w jego pokoju. Popełnił samobójstwo. Wcześniej, separując się od swojego środowiska, nikt niemalże nie zauważył tego, co się z tym stało. Ale na to nakłada się jeszcze jedna historia. Otóż był bardem rzeczywiście szalenie utalentowanym. A jednak nigdy nie zaznał uznania publicznego. To znaczy nigdy nie był tak popularny jak powiedzmy Dylan, jak Cohen, jak Johnny Mitchell, jak Melanie Sapka czy ktokolwiek inny. Nie. A jego utwory nacechowane są właśnie pewną intymnością, wrażliwością, tym całym światem bardziej wewnętrznym niż zewnętrznym. I są one, no cóż, posłuchajcie Państwo sami. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for light of time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Do dziś utwory Nicka Drake'a cieszą się uznaniem tylko w ograniczonej liczbie jego wielbicieli, słuchaczy, tych, którzy go znają. Nigdy nie był specjalnie popularyzowany. Trochę szkoda, bo taką muzykę warto by było przybliżać szerszemu gremium. Ale cóż, tak się zdarza. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man,
Gonna tell them all I can about the band. Feeling free. If it tells me all I know about the way this river flows, I don't suppose it's meant for me.
Jednak to uznanie za jego twórczość pozostanie w tych niewielu ludziach, którzy pragną kontaktu z jego muzyką. Tak jest w wypadku Nicka Drake'a. Bo chciałbym dzisiaj troszkę zastanowić właśnie nad uznaniem i nad sławą. Sława to kolejny po tym, co już rozważaliśmy, czyli po władzy, kolejny pozorny cel człowieka. Dlaczego kolejny pozorny? Dlatego, że ona mija, do czego za chwilę jeszcze wrócą. Ale sława kiedyś, a dzisiaj miała trochę inny charakter. Dlatego, że kiedyś sławą cieszyli się mężowie, którzy odnosili wielkie sukcesy na jakimś polu, na przykład na polu militarnym. Było to ważne czasami. Chociażby w wypadku Polski. Dlatego, że w ten sposób budowano patriotyzm w narodzie. Więc była to szalenie interesująca sprawa. Dlatego posunięto się do tego, że budowano wręcz mity. Takim jednym z mitów bardziej znanych jest mit Reduty Ordona. Owej słynnej obrony, która miała właśnie ukazywać bohaterstwo Polaka, który notabene wtedy, kiedy utwór ten został opublikowany, żył. Mimo, że w utworze go uśmiercono. Ale ważny był ten mit. Rola mitu była czymś szczególnym i jak najbardziej pozytywnym. Z tym, że czasy się zmieniają i współcześnie mamy do czynienia ze środkami komunikacji, które są bardzo szybkie i które obejmują cały świat. A w związku z tym sławnym można zostać bardzo szybko, bardzo łatwo. Taką sławą cieszyły się na przykład zespoły młodzieżowe czy gwiazdorzy Hollywood. Ta sława, jeżeli chodzi o młodych ludzi grających muzykę, przychodziła do nich za wcześnie. To znaczy, że potem oni się spalali w tej sławie, oni nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Dotyka to między innymi na przykład Janis Joplin. To była piosenkarka, która naprawdę mogła liczyć na uznanie, bo zajęła się bluesem i podeszła do tego gatunku zupełnie inaczej niż ktokolwiek inny. Co to oznacza? Otóż Janis Joplin miała tą odwagę, żeby sprzedawać siebie na scenie. To znaczy, że jej blues był pełen emocji, autentycznych emocji. Ona jak gdyby obnażała siebie na scenie. Zresztą same koncerty bardzo często przeradzały się w jakąś dyskusję, w jakieś formy monologów wręcz, gdzie bardzo często się skarżyła. No niestety była prostą dziewczyną. To też bardzo prawdopodobne, że na nią wpływała, na ten sposób traktowania, podejścia do bluesa, który wykorzystywała właśnie jako sposób wykrzyczenia, co ją właśnie boli. Nikt potem się na to nie zdobył, dlatego pozostała unikatowa. Dlatego, kiedy Leonard Cohen spotkał ją w Chelsea Hotel, to wówczas napisał o tym piosenkę. A tam między innymi jest mowa o tym, że Your Heart Was Legend, czyli że legendą stało się jej serce. Co to oznacza? Właśnie jej wyznanie. Ale ona sobie z tym później nie poradziła. Takie czasami są skutki tego, kiedy ktoś staje się zbyt sławny.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine wait in the street. Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Władza, bogactwo i sława to elementy przemijające. Dlatego czy warto zwracać się w tym kierunku? Poza tym czymś innym jest naprawdę uznanie, dlatego że uznanie to jest coś, co stanowi wynik pewnej pracy, pewnego talentu, pewnej wiedzy. Wtedy następuje uznanie do danego człowieka. Natomiast sława dzisiaj to jest taki element, który można wytworzyć. To znaczy, będzie ona pusta. Nie będzie miała żadnych podstaw, żadnego podglebia. Tak często bywa. Mówi się zresztą o tym, że mamy do czynienia czasami z takimi ludźmi, którzy są słynni z tego, że są słynni. Tak jest. Bo można kogoś wypromować, niezależnie od tego, czy na to zasługuje, czy nie. Pamiętam taki film Paula Coxa, reżysera australijskiego, Kwiaty jego życia. Chodzi tam o jeden fragment, o taką rozmowę pomiędzy pewnym rezydentem, estetą, dość już dojrzałym wieku, z młodym artystą, który właśnie mówi, że jest malarzem i dziwi się, że starszy człowiek go nie zna, nie pamięta, dlatego że on parę lat temu był sławny. Na to ów esteta odpowiada w ten sposób. No widzi pan, na tym polega różnica. Otóż proszę pana, Rembrandt był sławny, jest sławny i będzie sławny. Chodziło oczywiście o to, że Rembrandt cieszy się po prostu nie sławą, lecz uznaniem. Uznaniem za wartość jego sztuki. Ale dzisiaj, jak powiedziałem, sławę można zyskać w zupełnie inny sposób. To znaczy, można wypromować kogoś, za kim nie stoi żadna twórczość, żadne przemyślenia, żadne dokonania. Salvadore Dali, on gdzieś u początku XX wieku, zrozumiał tą zależność i dlatego stworzył pewien ewenement, który potem ma swoje konsekwencje. Otóż chodziło o to, że on postanowił sprzedać swoją twórczość przez siebie samego. Wystawił swoje życie na sprzedaż niejako. To znaczy stworzył teatr swego życia. każdy mógł podglądać to jego ekscentryczne zachowanie. A było ekscentryczne właśnie po to, żeby przyciągać media. I ten proceder spowodował, że rzeczywiście żył wspaniale, żył bogato, tylko ja wiem, czy on był akurat szczęśliwy. Ale takie podejście wykorzystał bardzo mądrze muzyk, którego trudno określić, zakwalifikować do jakiegokolwiek gatunku, dlatego że głównie zajmował się rockiem, ale pisał też utwory na orkiestrę symfoniczną, na komba jazzowe i tym podobne rzeczy. Potrafił mieszać gatunki, robić dosłownie wszystko. I muzyka jego nacechowana była wymaganiami wobec słuchaczy. To znaczy nie była prosta. Wiadomo, że z tego powodu on mógł mieć problemy z tym, żeby się utrzymać. Bo trudno by było zachęcić wielu ludzi do słuchania tej muzyki. I Frank Zappa wpadł na pomysł. To znaczy, podobnie jak Dali, zrobił sobie pewnego rodzaju image, czyli taką maskę, którą wszyscy musieli widzieć. Ta maska była maską klauna. On szydził, on przedstawiał się jako nihilista. Robił wszystko, żeby wszyscy odbierali go w sposób kontrowersyjny. I dzięki temu, wyobraźcie sobie Państwo, że na jego koncertach były tysiące ludzi. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu świat mógł się zaznajomić z jego sztuką. I teraz, w momencie, kiedy on już nie żyje, to okazuje się, że zapominamy o tej masce, a pozostaje naprawdę wiele wspaniałych utworów. Prawdziwym, szerokim i naprawdę głębokim uznaniem cieszył się nasz papież, obecnie już święty Jan Paweł II. Uznanie, czyli to docenienie wartości i tego, co zrobił dla ludzi. Dlatego, że był niekwestionowanym autorytetem. I to jest istota, dlatego, że autorytet to jest ktoś, kto wpływa na nasze życie, na nasze przemyślenia. Że my staramy się wobec tego czerpać naukę z tego, co mówi, co robi autorytet, autentyczny autorytet. Także z tym mieliśmy do czynienia w wypadku świętego Jana Pawła II, a wiadomo, że był człowiekiem skromnym. Dlatego, że uznanie nie powoduje tego, co może spowodować sława. Poza sławą bardzo często idzie arogancja, idzie pycha. Możliwe, że po to właśnie niektórzy ludzie zyskują sławę, chcą zyskać sławę, żeby potem traktować drugiego człowieka z góry. Z uznaniem jest zupełnie inaczej. Może przytoczę taką jedną rzecz. Takie spotkanie kiedyś tam moje z Simonem Standage'em. To taki skrzypek zajmujący się muzyką baroku. Miałem robić z nim wywiad. Kiedy podszedłem do niego i zaczęliśmy rozmawiać, to on robił dziwne rzeczy. To znaczy na początku był w ogóle zdziwiony. Jak to? Ja chcę robić z nim wywiad? Przecież on nie jest nikim ważnym. On jest po prostu kimś, kto tylko gra dźwięki. Czyli mamy do czynienia z czymś takim, że człowiek, który naprawdę daje dużo dobra ludziom, okazuje się być szalenie skromnym i nie przywiązuje wagi do tego, kim on jest. Taki był Simon Standage i on, no nie wiem, czy był zdziwiony, czy to rzeczywiście tak było, że on sobie nie zdaje sprawy, że jest doceniany w niektórych kręgach. Kto wie? Podobnie kiedyś było z Józefem Haydnem, dlatego że, jak wiadomo, on pracował przez długie, długie lata dla magnata węgierskiego Esterházyego, który rzadko pozwalał mu wyjeżdżać od siebie. Ale w końcu na przykład trafił do Londynu. I cóż, był zaskoczony, że znają tam jego twórczość. Mało tego, że ona się podoba. I dlatego został przyjęty tam w sposób godny. On jako człowiek bardzo skromny, ale jednocześnie bardzo jovialny, taki fascynat życia, fascynat radości, no oczywiście musiał się ucieszyć. Ale był osobą szalenie skromną. To się przekłada na jego twórczość. A ta twórczość rozbijała się w wielu kierunkach. Między innymi stworzył taki cykl utworów, które nie bez kozery nazywane są siedmioma ostatnimi słowami Chrystusa na krzyżu. Dlatego, że każdy z tych utworów poświęcony jest innym słowom, które zaczerpnięte są właśnie z Biblii, z tego momentu, kiedy Chrystus konał. Ja z tego dzieła chciałbym Państwu przedstawić tylko sam wstęp, samą introdukcję. Onegdaj rozmawiałem z pewnym księdzem. Przyczyną naszej rozmowy był fakt, że akurat w tym momencie był on uhonorowany przez swoich parafian tym, że odebrał od nich pewien dar. Nieważne, jaki to był dar. W każdym razie skomentowałem, że cieszy się on uznaniem swych parafian, czyli że dobrze wypełnia swą misję. Na to on odpowiedział, że nie o to chodzi. Nie po to on to robi. Nie po to on robi to, żeby odbierać jakiekolwiek dary. Ma zupełnie inny cel. To było bardzo mądre, bo wiadomo, jaki to cel. On chciał rzeczywiście służyć. To wspaniałe słowa, dlatego że to po prostu ustawia już pewne wartości. My jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu niektórzy z nas nakładają sobie właśnie pewne szczegółowe posty w stosunku do siebie, że będą unikał tego czy owego. Tylko że zauważyłem, że najczęściej te nasze obietnice, te nasze wyrzeczenia dotyczą kwestii raczej cielesnych. Nie będę na przykład jadł mięsa albo tego typu rzeczy. Natomiast o wiele lepsze, wydaje mi się, byłoby w tym momencie zreflektowanie się i nałożenie na siebie post o charakterze bardziej duchowym. To znaczy, że nie będę robił tego czy innego. Bo może wtedy na przykład okazać się, że możemy na przykład założyć sobie post, że nie będę dążył w tych kierunkach, w których do tej pory szedłem. Nie będę dbał o te wartości, które przeceniam. Może w ten sposób nastąpi refleksja i może zaczniemy myśleć trochę tak jak ten ksiądz, o którym wspominałem wcześniej. I wtedy zacznie się do nas liczyć coś zupełnie innego, coś ważniejszego. A przez to inaczej będziemy widzieć człowieka i no siłą rzeczy świat naokoło nas stanie się lepszy. Bo słaba jest czymś, co czasami jest zbędne. Za czasów baroku było tak, że wtedy mieliśmy taki dualizm twórczy, to znaczy zgodnie z maksymą, że cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. Potrafiono z jednej strony się wspaniale bawić, ale z drugiej strony była sfera sakrum, która była zupełnie inaczej traktowana. Na to we Francji na przykład nałożyła się konkurencja dwóch kompozytorów, Jean-Baptiste Lullier'ego i Marka Antoine'a Charpentiera. Pierwszy z nich ze względu na swój panegiryzm, na schlebianie królowi, był tym człowiekiem, który zaznał popularności, sławy, bogactwa. No, natomiast jeżeli chodzi o Marka Antoine'a Charpentiera, on był po prostu tylko uznany. Z tego powodu do dzisiaj odkrywa się przez cały czas wiele jego utworów, które pozostają w rękopisach. Ów Marc Antoine Charpentier wpisał się w pewną tradycję francuską. Otóż tamże w okresie postu obchodzono uroczyście zarówno środę, jak i czwartek, jak i piątek. Wielką środę, wielki czwartek, wielki piątek. Na każdy ten dzień pisana była szczególna muzyka. Nazywało się to lekcjami ciemności, lekcjami mroku. Były to przede wszystkim lamentacje świętego Jeremiasza, opracowane w sposób skromny, w sposób uwewnętrzniony, jak gdyby było to wyznanie. I cały ten cykl każdego dnia kończył się fragmentem Miserere, który odnosi się chyba do tego, o czym przez cały czas mówimy. To znaczy, że może zamiast arogancji i pychy, która idzie za sławą, może obrać inny kierunek. Może się ukorzyć. Może upaść na kolana. Pamiętacie Państwo, jak się zaczyna Miserere? Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Mizerere Marka Antoana Charpentiera. Do usłyszenia.